To były wielkie wydarzenia. Widzowie szli do kin. Nie było żadnych platform. Absolutnie tak. Świat wyglądał inaczej. Festiwal w Gdyni był wielkim wydarzeniem. W show biznesie największym dziś największe wydarzenia są na kanapie przed telewizorem. My chcemy tego widza w ciągu 45 minut z dwoma przerwami na reklamę utrzymać, żeby on do nas wracał po tej reklamie. Bywały czasy, kiedy głównie w telewizji publicznej dyskutowano na temat, czy bohater może być gejem. Te czasy minęły.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i z wielką radością chcę powiedzieć, że dzisiaj naszym gościem jest gwiazda wśród producentów filmowych, serialowych i osoba, która wypromowała wiele gwiazd, także jak najbardziej adekwatna osoba do Gwiazdozbioru, Dorota Kośmicka.
Dzień dobry, bardzo mi miło. Pani Moniko, przede wszystkim jestem zaszczycona, że pani na mnie zwróciła uwagę. Nie jestem gwiazdą, jestem starszą panią, ale faktycznie parę gwiazd udało mi się odkryć. Tak.
To jesteśmy obie wobec tego starszymi paniami. Nie będzie dobrze
powiedzieć. Jestem na pewno starsza.
Pani Doroto, jest pani, kiedy czyta się chociażby na Filmwebie ilość filmów, które pani wyprodukowała, seriali, formatów różnego rodzaju, to właściwie takie pytanie, czego pani nie wyprodukowała i nie zrobiła, mogłoby być. Ale moje pytanie jest takie, kiedy zaczynała pani, rozumiem, na początku lat 90., szczególnie te seriale, pani też spektakularne możliwości pracowania dla HBO, które jeszcze tu w Polsce nie bardzo wiedzieliśmy nawet, co to jest. I co się zmienia w tej branży pod każdym względem, jeśli chodzi o aktorów, scenariuszy, reżyserów? Co przez te lata się zmieniło?
Przeżyliśmy transformację. Transformacja, którą obrazuje serial, który znaliśmy wszyscy w dzieciństwie, w Labiryncie. Mm-hmm. A skończywszy dzisiaj na serialach takich jak Watacha, czy znane z różnych stacji, platform, wybitne seriale, które są serialami o jakości filmowej. Przeżyliśmy te 25 lat od momentu, kiedy ja zaczęłam pracować w HBO, gdzie serial był czymś dobrym w HBO. HBO nieznane było w Polsce, nawet jeśli ktoś chciał sobie kupić, to nie wiedział nawet, jak wymówić te trzy literki. Tak. HBO, HBO. Tak. No przedziwne były to sytuacje. Wiem, że dzisiaj się wszyscy z tego już możemy śmiać, ale to były początki seriali, które mają jakość. Przez te lata, na skutek oczywiście rozwoju rynku mediów, wzrostu ilości platform i też wzrostu budżetów na seriale, mamy seriale, które są dużo ciekawsze niż fabuły. Zaobserwowaliśmy też wszyscy po pandemii, że ilość osób, które chodzą do kina, maleje. Kino staje się mniej konkurencyjne, bo nie jest tak dostępne jak platformy. Mówię ogólnie, nie będę wymieniać nazw, ale platformy dzisiaj postawiły tak wysoko poprzeczkę, i to nie od dziś, od kilku lat ma to miejsce, że widzowie doceniają nareszcie seriale. Czyli świat, w którym ja się wychowywałam w HBO, czyli filmy fabularne, które wtedy robiliśmy, nie wiem, Weiser, Dawidek z panem Marczewskim, czy Szczęśliwego Nowego Jorku z panem Zaorskim, to były wielkie wydarzenia. Widzowie szli do kin, nie było żadnych platform. Absolutnie tak. Świat wyglądał inaczej. Festiwal w Gdyni był wielkim wydarzeniem. W show biznesie największym dziś największe wydarzenia są na kanapie przed telewizorem. To jest największe wydarzenie. Możemy pilotem zwiedzać cały świat, obejrzeć w tym samym momencie to, co oglądają amerykańscy widzowie. Możemy to zrobić również u nas i za relatywnie mniejsze pieniądze. Natomiast dla nas producentów to są złote czasy, dla mnie również, ponieważ nareszcie ktoś docenia serial i to mnie cieszy.
Tak, bo wtedy można powiedzieć, że jeszcze z czasów PRL-u. Pamiętamy kilka seriali, które do dzisiaj fantastycznie się ogląda, tak jak Noce i Dnie na przykład, czy
Lalka.
Czy Lalka, oczywiście.
Oficer,
jedna,
czy...
Lalka nawet dwa razy. Tak była.
Dwukrotna ekranizacja. Tak.
Ale to były też filmy, które najczęściej były filmami kinowymi i które były przerabiane również na seriale.
Tak.
Więc miały takie podwójne, można powiedzieć,
życie.
Tak. No ale oczywiście, tak jak telewizja, się zmieniło podejście do czasu, ponieważ w telewizji można było co tydzień, czekało się o określonej godzinie. Dzisiaj internet daje nam taką możliwość, że oglądamy właściwie kiedy chcemy.
Kiedy chcemy. To
oczywiście
jest nieprawdopodobne.
Są premiery, głównie właśnie na HBO, czy też na playerze, że są premiery, natomiast Netflix najczęściej rzuca wszystko naraz i możemy dowoli oglądać.
Cały
sezon. Co z jednej strony jest fantastyczne, ale z drugiej strony też w jakiś sposób ja widzę po sobie, ale też wielu osób znajomych, z którymi rozmawiamy, że no właśnie trochę cierpi na tym czytanie książek, spacery, innego rodzaju rzeczy, ponieważ no, działa to troszkę jak narkotyk. I jeżeli jest dobry serial, wciąga nas tak i cały sezon oglądamy, potrafimy noc zerwać, czekać na kolejny sezon. Pytanie do pani. Co jest taką istotą tego, że taki serial będzie nas tak wciągał?
Bohater jednak. Po wielu latach tworzenia seriali, były kiedyś bardzo modne seriale codzienne, była Izaura, potem były seriale i są nadal, M jak Miłość, Barwy Szczęścia, Na Wspólnej. Dzisiaj wiemy, że ten świat, w którym żyjemy, karmi się bohaterami. I dobrze zrobiony serial to taki, który ma fajnego bohatera i za nim idziemy. Tajemnica zawodowa to taki serial, który robiłam dla TVN Warner Brothers i tam Magda Różdżka, która fenomenalnie wcieliła się w postać i matki, i zdradzanej żony.
I pani adwokat.
Pani mecenas, tak? Więc znakomicie ona potrafiła przez dwa sezony budować taką aurę, że za nią idą kobiety, ale też mężczyźni oglądali, bo i Cezary Pazura, i Stramowski, i cała plejada fajnych aktorów, tak? Więc bohaterka, czy to jest komedia, czy niania, czy to jest rodzinka.pl, gdzie mamy bohaterów, jest ten Boski, tak? Boska. Idziemy za bohaterem. Chcemy przeżywać z nim, chcemy się z nim identyfikować, chcemy mieć te same problemy i trochę podglądać ten świat, patrząc na członków rodziny i analizując, no my też mamy podobnie, tak? No to jest jednak bohater.
Tak, i tak pani powiedziała, identyfikacja, chociaż czasami też spotykam się i bardzo jestem ciekawa, co państwo, dlaczego państwo oglądacie jakieś seriale, czy rzeczywiście bohater, czy też ulubiony aktor, który właściwie już niezależnie jakiego gra bohatera, to dla tego aktora się ogląda. Ale też czasami mówią sobie, że oglądają coś, bo ktoś ich irytuje i lubią ten stan tej irytacji też właśnie z powodu jakiegoś bohatera, bo no właśnie prowadzi ich to, że jest złości i chcą zobaczyć, co się tam wydarzy, czyli dlatego czarnego charakteru oglądają i chcą jakiegoś takiego katarzis, że tym ostatnim odcinku będzie jakoś ukarany albo będzie przemiana bohatera.
Tak, w sytkomie The Office, który, polskiej wersji The Office, tak, którą teraz robię dla Kanału Plus, już trzeci sezon, mamy bohaterów właśnie, którzy wkurzają, ale jednocześnie lubimy ich.
Bo bawią nas.
Bo są bardzo ludzcy, bo my siebie nawzajem wkurzamy. Mm-hmm. Nie jesteśmy chodzącymi ideałami. Więc to troszkę tak jest. Zgadzam się, to mądre, co pani mówi. Ten, który nas wkurza, ten Woronowicz, ten Piotrek Polak, ci aktorzy, którzy oddają tych wkurzających facetów w biurze kropliczanki, oni jednak są, mają taki magnes. Chcemy zobaczyć, czy on zmądrzeje, czy on się zmieni. Oni wciąż wracają, oni się nigdy nie zmienią.
No tak, ale poza tym też ten czasami czarny bohater może wkurzać, ale też może nas bawić, no bo ten pozytywny na ogół
jest tak, nudny.
Bywa nudny, tak, ale raczej no, może nas wzruszać czasami, tak?
Tak, możemy się w nim kochać, tak?
Tak, ale rzeczywiście nas bawi i takie trochę to jest, tak jak pani powiedziała, a ja tutaj sparafrazuję gogolowski, z czego się śmiejecie, z siebie się śmiejecie.
Tak,
i to jest właśnie też ta identyfikacja, czy pozytywna, czy negatywna. Wiem, że w pani książce, i państwu polecam, wydała pani e-booka Producentka, gdzie opowiada pani o swojej pracy.
Zmieniałem misiorkiem.
Tak. I też można przeczytać opinie właściwie takie, no, komplementy na pani temat przez aktorów, jak dobrze, że z panią się pracuje, że jest pani dla aktorów, dla ekipy taką prawdziwą opoką pod każdym względem. I ja sobie to wyobrażam, ponieważ proszę państwa, pani Dorota przyszła dzisiaj tutaj do mnie z bukietem róż i też się czułam zaopiekowana, czy rozpieszczona. Było to w ramach tego, że ostatnim razem nie mogła pani przyjść, oczywiście dużo wcześniej pani zawiadomiła i to są normalne sytuacje, ale zrozumiałam, na czym polega to rozpieszczanie.
To troszeczkę specyfika mojej pracy. Ja zajmuję się organizacją dużej grupy. Do każdego projektu dobieram osoby, z którymi stacja chce pracować i ja marzę o tym, żeby pracować. Każdy scenariusz, każdy cykl scenariuszy, jeśli go piszemy, piszemy już z myślą o aktorach. Więc nie można oderwać dzieła od humanistycznego wydźwięku tego dzieła. Dzieło jest tworzone przez ludzi. I oni są najważniejsi. Dzisiaj, jeśli aktorzy dobrze o mnie mówią, to bardzo sobie to cenię, ale jednocześnie niezwykle dla mnie są ważni, bo dla mnie w tym, co robię, aktor jest najważniejszy. Zaraz potem oczywiście można powiedzieć scenariusz, reżyser, scenografia, wszystko inne, ale aktor jest najważniejszy, czyli człowiek, ten, który, tak jak rozmawiałyśmy przed wejściem tutaj, ten człowiek, który staje przed kamerą i w te kilkanaście sekund przekonuje nas do rzeczy, które no, nam by się w głowie nie mieściły, że jesteśmy w stanie zagrać, a oni potrafią grać, potrafią przenosić emocje, dać prawdę, nam wzruszenie. Jest to magiczny zawód i jednocześnie mistyczny dosyć. Wielokrotnie się z tym spotykam, że mnie aktor zarówno w komedii, nie wiem, Emigracja jest taką komedią opartą na książce Malcolma XD, gdzie cała plejada polskich aktorów odgrywa rolę zwykłych Polaków. I to mnie tak wzrusza. I ci aktorzy, którzy grają w naprawdę niewielkich epizodach, bo tam jest 170 aktorów, to jest jakby serial drogi, więc wciąż dzieją się nowe perypetie dwójki bohaterów naszych głównych. Więc nawet na chwilę, jeśli patrzę na scenę, gdzie aktor wchodzi na jedną, dwie sceny, potrafi się zbudować postać, chociaż na tą jedną scenę ja mu wierzę, że jest tirowcem, że jest bankierem, że jest kierowcą, że jest dziewczyną, która zgubiła drogę. I ja aż nie mogę uwierzyć, że oni to potrafią. Oczywiście kocham też teatr, więc podglądam aktorów też głównie w teatrze, ale staram się tworzyć dobrą atmosferę też. Dla mnie atmosfera na planie jest ważniejsza niż talent niejednej osoby. Jak nie ma dobrej atmosfery, to dzieło nie do końca jest fajne. Takie są moje doświadczenia.
Tak, ale myślę, że też to wymaga bardzo dużej cierpliwości czasami od pani. Wiem, że pani też nie wypada o tym mówić, ale myślę, że no, też aktorzy muszą mieć pewne cechy narcystyczne, żeby ten zawód wykonywać. No i niektórzy mają to tylko, że w tym momencie, kiedy grają, to wykorzystują, no ale też pewne takie jakieś kaprysy, które trzeba znosić. Ja wiem, że w książce pani bardzo tak łagodnie o tym opowiada, że to jest człowiek jest najważniejszy, że właśnie ten wysiłek, o którym pani mówiła, to trzeba robić, ale też No jak pani pracuje nad sobą, żeby nie pokazać jakiejś irytacji, albo czy czasami trzeba pokazać? I kiedy są takie momenty, kiedy producent musi postawić w jakiś sposób granicę i powiedzieć koniec, koniec, teraz już kaprysów, jedziemy, nie ma kamery włączone, dzień zapłacony za zdjęcia i koniec pieszczot.
Życie to galeria gwiazd, ludzi zwykłych, skromnych, narcystycznych, hipochondryków, tak? My wszystkich ich obserwujemy na co dzień. Plan zdjęciowy również. I przyznam szczerze, że ja z aktorami nie miałam nigdy żadnych problemów. Większe problemy stwarzają ludzie z ekipy czasami, tak? Reżyserzy, aha, ludzie, którzy mają za dużo napięcia i wnoszą to napięcie na plan. Nie wiem, scenarzyści, montażyści. Mhm. Aktorzy nie. Aktorzy są bardzo delikatni, bardzo łagodni. Jeśli wybuchają, to wiem, że coś musiało się wydarzyć, co to spowodowało. I zawsze staram się usunąć ten powód. Zdarzyło mi się i zdarza mi się dzisiaj, robiąc parę seriali rocznie, że na planie pojawiają się konflikty czasami. Niektórzy mężczyźni zapominają się, że czasy się zmieniły i inaczej się zwracają niż powinni do kobiet. Czasami no, trzeba zainterweniować nawet drastycznie, bo czasy się zmieniły. To, że wychowaliśmy się w czasach, gdzie coś wypadało, można było do kogoś powiedzieć jakiś żart. No może były takie czasy, ale ja ich dobrze nie wspominam. Więc jeśli ja interweniuję, to zawsze w obronie.
Czyli mówi pani, i wtedy pani jestem o jakichś seksistowskich zachowaniach, rozumiem?
Seksistowskich albo też po prostu absolutnie mobbingujących. To tutaj jest. Jestem, no tak, wtedy nie jestem taka miła.
Łagodna.
Zapominam o aspekcie artystycznym i dla mnie ważny jest ten człowiek, który się źle z tym czuje. Zarządzam też firmą, więc nie jestem tylko chodzącą gwiazdeczką, która wachluje aktorów. Mhm. Prowadzę spółkę, jestem wiceprezesem, mam wspólnika, który jest mieszanką krwi holenderskiej i polskiej, więc muszę mieć też dużo cierpliwości, bo Jan też ma swoją firmę, jest reżyserem, jest bardzo zdolnym człowiekiem, ale też dużo podróżującym, więc muszę mieć cierpliwość. Mhm. I też lubię robić taki jeden krok do tyłu. Nie lubię eskalować konfliktów, lubię je gasić. Tak, jestem wychowana. No, moja mama mnie tego nauczyła, nie wiem. Po prostu nie lubię eskalować konfliktów, wolę pokojowo i dyplomatycznie rozwiązywać wszystko. No, drastyczne metody nie skutkują. To jest grupa twórcza. Tutaj nic nie wolno robić drastycznie. Czasami trzeba po prostu też przemówić komuś do rozsądku, więc to też umiem. No, psychologia na co dzień bardzo się przydaje.
Tak. W filmie, serialu Druga szansa z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej, ale też wiele tam jest. Maja Ostaszewska świetna w roli siostry. No, wiele ról tutaj można by było wymieniać, ale zwróciłam uwagę na to, na kilka rzeczy w tym filmie. Myślę, że też czytając książkę, że pani tam była jako właśnie ten producent, ale kreatywny, czyli tak, pomysł wyszedł od pani. No i tak myślałam sobie, że w jaki sposób pani też z bohaterką się może identyfikować w jakimś tam stopniu. Tak. I tam trzeba powiedzieć, że no Małgorzata Kożuchowska, która jest najpierw agentką, która od gwiazd, która ma zostać producentką, ale nie chcę już tym Państwu, którzy nie oglądaliście, tak, za dużo zdradzać. Tak? Można zobaczyć. Druga szansa na Playerze można obejrzeć. Polecam. I tam bardzo mocno jest zarysowana kwestia rywalizacji między producentami, agentami aktorskimi, czyli żeby pozyskać jakąś telewizję, żeby jakiś serial stworzyć dla nich wspólnie. No i tam pani Katarzyna Herman, która jest jakimś czarnym charakterem, pięknie
tak
wygląda. Są jakieś podkładane narkotyki, nie wiemy do końca, kto to zrobił. W każdym razie no, też nieczysta gra i konkurencja. Pani, można powiedzieć, jest jedną z tych osób, które najdalej zaszło w tym zawodzie i najwięcej ma sukcesów. Czy rzeczywiście ta konkurencja, ona jest tak działa? działa w taki sposób. No, domyślam się, że nie jest to podrzucanie narkotyków, ale to już bardziej na, ale czy jest twarda gra?
Ja muszę powiedzieć, że Ilona Łebkowska ostatnio zrobiła film Zołza i tam tak, świetnie tak, też pokazała.
Tak, a właśnie chciałam też o to zapytać.
Małgosią tak. Również pokazując ten gwiazdozbiór wszystkich problemów i benefitów bycia w showbiznesie. I na przykład odpowiadając na pani pytanie, ja jedni z moich najlepszych przyjaciół i dobrych znajomych to producenci, agenci. I ja nie postrzegam świata jako targowiska próżności, ani jakiegoś pola dla gladiatorów. Naprawdę, ja na to tak nie patrzę. Wydarzyło mi się w życiu wiele nieprawdopodobnych historii. Zachowuję je dla siebie, a w serialu Druga Szansa czasami z Małgosią troszkę uczestnicząc w pracach literackich, ale naprawdę z dystansem, bo to Kasia Śliwińska była headwriterką, dodawałyśmy pewne pomysły. Dzisiaj, patrząc na historię mojego życia, najwięcej nauczyłam się od bardzo zdolnych producentów. Ilona Łebkowska, nie zapomnę, jak razem byłyśmy producentkami, ona oczywiście wiodącym producentem, ja w TVN-ie. Nie zapomnę, jak naprawdę miałam jakieś takie trudne sytuacje do przeskoczenia dla mnie. Pomogła mi, pamiętam świetną rozmowę przez telefon, kiedy mnie uspokajała. Rozmawiałyśmy oczywiście o problemach w grupie, też i z innymi producentami. Ja byłam kobietą młodą, Ilona również młodą, ale już bardziej doświadczoną. Nie zapomnę tego, jak poświęciła mi czas i chciała ze mną porozmawiać. Mm-hmm. Bardzo to cenię. I Michał Kwieciński, pan Tadeusz Lampka, to są ludzie, z którymi ja nadal mam kontakt i jeśli mi się coś wali, to ja do nich dzwonię i pytam, czy mogą mi poradzić, pomóc i nigdy nie usłyszałam nie. Czyli to, że my się tutaj zażynamy, zagryzamy, nie do końca jest jakby moją perspektywą. Ja tak nie widzę świata. I ja jednak widzę ten świat jako ogród wspaniałych róż. Aha. I ci ludzie, ci artyści, z którymi ja mam przyjemność pracować, taki Maciej Bochniak, który teraz właśnie zjechałam z planon, on od godziny 6 rano dodaje aktorom energii w komedii, jest cudowny. Adam Woronowicz, ludzie, z którymi pracowałam latami, czy aktorzy z Rodzinki, czy aktorzy z Czasu Honoru, który robiłam wspólnie z Michałem Kwiecińskim. Ja wspominam, nie wiem, może to jest moja jakaś wada, że ja bardzo szybko zapominam te słabe momenty. Bardzo sobie cenię ludzi, którzy potrafią pomagać. Jestem dosyć silną osobą, mimo że mam cukrzycę, choruję od dziecka i czasami ta słabość mnie ogarnia, bo to taka choroba, że czasami nas przewraca do góry kołami. Ale ja mimo wszystko wierzę, że ludzie są dobrzy i konkurencja. Artur Kowalewski, mój serdeczny przyjaciel, producent Watachy. Nieustannie jesteśmy w kontakcie, mimo że nie pracujemy razem, ale radzimy się sobie. No, wiadomo, że ja znam bardzo dobrze aktorów, więc wielu producentów do mnie dzwoni, pyta o aktorów, o reżyserów, o operatorów, o asystentów kamer. Cały czas wymieniamy się informacjami, ale jednak pozytywnie. I ja w to wierzę, że świat jest jednak pozytywnie nastrojone. Inaczej bym chyba nie umiała.
Tak, a z kolei w serialach, jak i w filmach, no wiemy, że to jakby ten tak zwany ten trójkąt dramatyczny musi zaistnieć, czyli prawda, musi być ten bohater, który właśnie, jak pani powiedziała, jest najważniejszy, ale musi mieć jakiś ogromny problem, prawda, i też musi mieć tego antybohatera, który będzie tym, w stosunku do naszego bohatera, który będzie ofiarą jego, a ten będzie tutaj tym katem, ale też pojawi się na horyzoncie coś czy ktoś, kto będzie tym ratownikiem i da się z jakiejś tej sytuacji na koniec przejść pozytywnie. Czyli taki trochę archetyp baśni, oczywiście dużo bardziej skomplikowany, ale ciągle obecny. Myślę sobie o tym, czym jeszcze nie rozmawiałyśmy, czyli o pewnego rodzaju emocjach, które są zarówno w filmach, ale też w serialach, że jest pewna eskalacja aktorstwie, ale domyślam się, że to jest i scenariusz, i reżyseria, i też, jakby też właśnie kwestia producenta kreatywnego. Że mam wrażenie, że pewne treści, które my w normalnym życiu powiedzielibyśmy normalnym głosem, to właśnie w filmach one są bardziej wykrzykiwane, że to jest to, zawsze to napięcie jest emocjonalne większe i że tak czasami sobie patrzę, że w 100% racjonalni są tylko psychopaci tam w jakichś kryminałach, że mają tak wszystko uporządkowane, idą po sznurku i tak dalej. Natomiast tak, bohater robi pewne rzeczy no, w jakiś sposób irracjonalne. Zresztą znowu nawet powrócę do tej drugiej szansy, gdzie nasza bohaterka znajduje się nagle za kratami i musi poczekać na to, aż przyjedzie adwokat. I ona szarpie się z tymi kratami i krzyczy, gdzie jest mój adwokat, gdzie jest mój adwokat. Czy też winda się, zatrzaskuje się w windzie z przystojnym mężczyzną. No i też tam szaleje w tej windzie, zamiast poczekać i nacisnąć guzik tak z alarmem i poczekać. Czy też konflikty, które są i tak jakieś padają zdania i wystarczyłoby, żeby jeszcze o jedno zdanie więcej padło spokojnym głosem powiedziane i nie byłoby tego konfliktu czy rozładowania, tu muszą trzasnąć drzwi, muzyka pojawić się taka i są te emocje znacznie mi się wydaje, że większe. I na ile to jest taki właśnie wymóg scenariusza i tak mam wrażenie, że to tak jakoś eskaluje, a na ile też no tak właśnie się, tak kształtujemy pewne zachowania w taki, tworząc tego typu emocje, które są wykreowane przez aktorów.
Tak myślę, słuchając pani, to bardzo ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że w serialach, gdzie mamy w 45 minutach my opowiadamy taką ilość wydarzeń, łącznie z tym, że ona wpadła pod autobus i straciła pamięć, jak w diagnozie w pierwszym odcinku Maja Ostaszewska i straciła pamięć, jeszcze trafiła do szpitala, jeszcze my wprowadzamy cały tłum lekarzy, kto kim jest, to wszystko jest bardzo dynamicznie robione pod widza. My chcemy tego widza w ciągu 45 minut z dwoma przerwami na reklamę utrzymać, żeby on do nas wracał po tej reklamie. I to jest specyfika telewizji, czyli w platformach nie mamy reklam. Więc możemy sobie pozwolić na bardziej filmowe opowiadanie. Nie potrzebujemy 16 wydarzeń w 45 minutach. Możemy bardziej filmowo prowadzić też aktora. W telewizji taka maniera mocniejszego grania zależy, który reżyser, bo to też zależy, kto prowadzi aktora czy aktorkę. Wydaje mi się, że też w serialu jest większa ilość reżyserów. Aktorzy muszą trzymać się tej postaci i troszkę sami ją prowadzić, bo czasami na 12 odcinków mamy trzech reżyserów. Faktycznie jednego producenta kreatywnego, ale to reżyser, nie wiem, Ksawery Żułaski w pierwszym odcinku Diagnozy nadał ton grania aktorom. Ksawery ma inne podejście do sceny. On właśnie nie lubi takiego zagrywania się. On lubi, jak coś się toczy, rozwija. I dlatego lubię pracować bardzo z Ksawerem Żułaskim. Natomiast Maciek Bochniak w komedii ma taką ogromną dynamikę wchodzenia z aktorem już w scenę, żeby już wydobyć komedię, żeby wydobyć scenę, czyli no sitcom, sytuacja rodzi komedię. Więc to zależy też od gatunku. Myślę, że rozwój rynku serialowego pozwala na bardziej filmowe dzisiaj opowiadanie i to się bardzo zmienia. Natomiast to, jak, czy aktorzy grają mocniej, czy delikatniej, często jest tak, że aktorzy dużo grający w teatrze mają te środki ciut mocniej, jakby wzmocnione, więc zanim się przystosują do gry przed kamerą, mają ten problem pewnego nadawania, nadekspresji, tak, z racji wielkiej sceny. I to niejednokrotnie bardzo dobrze aktorzy. Ten moment mija, miałam przyjemność z panem Janem Englertem pracować również przy Diagnozie i obserwować go. Niesamowita szkoła, niesamowita lekcja też dla mnie aktorstwa i sposobu grania. To był komercyjny serial, więc to, że przyjął propozycję zagrania, było dla mnie wspaniałe, a już obserwowanie go, jak gra, jak też pomaga innym aktorom, jakim jest, jaką ma klasę, to było świetne. No oczywiście Bogusław Lindak, z którym robiłam film Sezon na Leszcza, w jego reżyserii, to też jest jakby taka oszczędność środków. Nigdy nie daje tej nadekspresji, zawsze ta kamera go kocha, no ma to coś, nigdy nie naddaje. Trudno Bogusława zobaczyć, przepraszam, pana Bogusława zobaczyć w takich nadekspresyjnych scenach. On po prostu ma ten sposób grania, czy Więckiewicz, to też zależy, jaka jest chemia między reżyserem a aktorem, jak to widzą, jak to czują.
No tak, ale czasami scenariusz jest taki, że no nie da rady, jak ma się ktoś trzaskać drzwiami i powiedzieć tam, nie wiem, kłamiesz.
No tak, tak. No ta taka rosyjska wschodnia szkoła w nas jest troszkę. My jesteśmy bardziej tacy inni niż Anglicy, Francuzi, prawda?
No może, chociaż Francuzi też tak. No czyli myślę, że też właśnie to trochę tak w filmach tak jest. No. A we włoskich to jeszcze bardziej, no, więc to jest... Teraz jestem tak świeżo sobie po przypominaniu sobie Felliniego i Rzym oglądałam i Satyricon. No i tak. Niesamowite są właśnie te sceny, które...
Warto, żeby młodzież sięgała do tej klasyki, bo coraz częściej spotykam reżyserów, którzy nie mieli przyjemności jeszcze zobaczyć, ale obiecują, że zobaczą.
Też pani podkreśla w swojej książce, ale też w wywiadach, bo też książka pani producentka, ona też jest taką częścią, można powiedzieć, pewnego wprowadzenia do podręcznika dla młodych ludzi, którzy chcieliby się zajmować produkcją filmową, czy też w ogóle pracować przy filmach i serialach. I pani bardzo podkreśla właśnie, że to pani bazą jest takie wykształcenie humanistyczne, które pani dużo dało i jednocześnie cały czas taka praca też, czy też przyjemność, tak? Czytania, oglądania, wzbogacania swojej wiedzy, że to nie da się tylko tak, żeby to była taka technika czysta.
Nie da się kursem weekendowym w internecie. Nie. Często zadają mi młodzi ludzie pytania, czasami wykładam na różnych prywatnych uczelniach, jakieś tam cykle wykładów o produkcji, jak być producentem. Bardzo młodzi ludzie myślą, że da się skończyć jakiś kurs, może jakiś jeden semestr, żeby to wszystko tak jak pani. Nie, ja bym tak chciał jak pani. No ja dzisiaj tu się ładnie ubrałam, koleżanki w make-upie nakręciły mi loki i jakby staram się wyglądać dobrze, ale moja praca to jest głównie praca z innymi dla nich. To nie ja jestem w centrum. Ja mam pomysły, ale ja ich nie zrealizuję bez nich, więc moja praca polega na spotkaniach, na zachęcaniu, na otwieraniu ludzi. Oczywiście też obiecywaniu im, że widzę to, że to będzie sukces, jeśli my to wszystko poskładamy i zrobimy. Tak jak teraz z Robertem Górskim i Domanem Nowakowskim pracujemy nad scenariuszem, to nie znaczy, że ja pracuję i piszę, oni piszą, a ja ich motywuję.
Jeżeli
obserwuję
jest to Robert, to rozumiem, że to jest coś komediowego raczej.
O tak, kino. Tym razem kino i zobaczymy to kino w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będzie fajne. Chociaż to kino, wiemy, dzisiaj już nie ma tak wielkiej ilości widzów. Potencjalnie oni są, ale oni nie zaglądają już do kina tak jak kiedyś. Natomiast bycie producentem jest bardzo też odpowiedzialną funkcją, bo obiecuje się, podpisując umowę ze stacją lub platformą, ta umowa ma 20 stron, po drugiej stronie leży 100 stron scenariusza i za te kilkanaście milionów trzeba ten scenariusz zrealizować. To biznes eteryczny jest jednym z najtrudniejszych biznesów na świecie, bo najpierw trzeba przekonać, że te 100 stron warte jest tych milionów. I to, co ja w życiu zrobiłam, oczywiście dyrektorów programowych, zarządy stacji, przekonuję, że warto mi zaufać. Ale komu ja zaufam, to już ja muszę wiedzieć. I dlatego przyjaźnię się z reżyserami. Wciąż jeżdżę po świecie, oglądam przede wszystkim teatr. Teatr całego świata mnie interesuje, bo tam poznaję trendy. Stamtąd wychodzą zupełnie nowe pomysły. Ja te pomysły...
O, to ciekawe.
Tak, sztuka nie rodzi... Sztuka, ponieważ uznaję się za twórcę telewizyjnego, to nauczyłam się już tego, że nie tam, gdzie masa, szukamy tego, co będzie za rok, dwa, trzy. Szukamy tego w galeriach, szukamy tego na ulicach, szukam tego wyjeżdżając do Gdańska z moim partnerem, chodząc po teatrach, spotykając się z ludźmi, którzy robią tylko ofowe rzeczy, ludźmi, którzy robią dokumenty. Z tego się bierze potem materiał, który myślimy, że może będzie czymś nowym, bo moją rolą jest nieustannie zaskakiwać. Moje seriale muszą być inne od tych, które zrobiłam.
No tak, ale z drugiej strony mam wrażenie tego, że i myślę, że nie jest to zupełnie pani wina, i o czym pani zresztą mówi, szukając tych trendów, że no, w jakiś sposób mamy powiedzmy, one się różnią, ale że jest jakiś pewien, jest jakaś pewna powtarzalność i mam wrażenie, że to jest tak, że o, coś się dobrze oglądało, już był jakiś sukces w jakiejś telewizji czy gdzieś w internecie i trzeba teraz no, to powielić albo zrobić coś podobnego, bo
tak, każdy
to
chce mieć podobne i też tak, sukces.
I też sukces. I w związku z tym no, mało jest takich rzeczy, które bardzo by się różniły od siebie, bo one oczywiście będą gatunkowo różne i w tym momencie będzie, prawda, Watacha i też będzie coś podobnego, czy będzie coś jakimś właśnie thrillerem, coś będzie komedią, coś będzie takim, no, czymś obyczajowym z, gdzie, nie wiem, właśnie będzie troszkę takiego melodramatu, zdrady, miłości potem, więc i tutaj też trochę te schematy są takie, że no, że może pani rzeczywiście ma jakieś pomysły, żeby zrobić coś innego, ale na końcu drogi ktoś właśnie w telewizji powie, no dobrze, no ale to jest jednak zbyt ryzykowne, tak?
Żeby... Cierpliwość. To jest taka cecha, którą trzeba mieć. Ja z pomysłem na zrobienie The Office polskiej wersji przechodziłam wszystkie stacje przez parę lat. Dopiero przyszedł taki moment, że kupiłam licencję i po raz kolejny, jak zdarta płyta, weszłam do Kanału Plus i akurat tam siedziała kobieta, która ma otwartą głowę, jest producentką, pani Małgorzata Sek, i kupiła ten pomysł błyskawicznie. Dla niej to było absolutnie zachwycające, to, co ja z moim zespołem Łukaszem Sychowiczem, Kubą Różyło zaproponowałam. Jak ta wersja będzie wyglądać, kto może grać, jakie zmiany wprowadzimy w tej naszej polskiej wersji, co potem się spodobało Rickiemu Gervaisowi, ale też i polskim widzom. Tak. Nie było łatwo, trwało to wiele lat.
Mimo, że był to już format, który się na świecie sprawdził.
Tak, bo się bali. Bo, ale jak to? Przecież on ma 20 lat, ten format. Ricky Gervais, budując komedię o ludziach, tak jak Szekspir, bo dobrzy scenarzyści telewizyjni czy filmowi mają to, co miał Szekspir. Ten dramat w sobie, który czuje się w dobrej komedii. I czy to jest komedia 20 lat temu napisana, czy dziś, nie ma znaczenia. Kogo obchodzi? Przecież mamy tak bogatą literaturę, w kółko do niej wracamy. Jest jakiś sens w tym, że czytamy lektury i nasze dzieci czytają te same, które myśmy czytali. Stąd edukacja, literatura to jest taka podstawa, to jest ten zbiornik, którym tam jesteśmy nasączeni, ale nowe jest dla ludzi, którzy decydują o ogromnych pieniądzach, lękiem. Jezu, nowe nie było? O matko, naprawdę, a nie może pani nam zrobić takiego samego jak Diagnoza, albo takiego jak Rodzinka, albo takiego jak Kasia i Tomek? Nie, zróbmy coś, co bardzo delikatnie, oczywiście no, ja nie jestem samobójcą i nie wprowadzam rzeczy nowych, żeby je wprowadzić. Ja mam za zadanie pokazać to ogromnej widowni. Najlepiej, żeby 2 miliony ludzi każdy odcinek oglądało, tak by każda stacja chciała. Albo żeby kupili abonament, albo no to są marzenia stacji, ja je muszę spełnić, ale ja się też muszę zrealizować razem z grupą twórców i my chcemy zrobić coś dobrego. I teraz bardzo delikatne jest, tak jak w przypadku Emigracji, to jest książka, którą tak naprawdę kilku producentów próbowało sprzedać stacjom. Nie było na to czasu. Te stacje wtedy nie wierzyły w to, że ekranizacja będzie sukcesem. Nie wyobrażały sobie tego wtedy. Przychodzi taki moment, że ja kupuję tą z Jankiem, kupujemy tą książkę i mówimy, dobrze, chcemy to zrobić tak, tak i tak. Kto by to pisał? No i wychodzimy i pukamy do drzwi. I wtedy albo ktoś nam zaufa i powie, Jezu, to jest zupełnie nowe, czegoś takiego nie było, o matka się boję. No i to jest kwestia takiej jakby wiary w to. Wydaje mi się, że my nigdy nie oszukamy, twórcy nigdy nie oszukają widza. Jeśli w coś nie wierzą i robią tylko dla kasy, robią to tak, jak ktoś zrobił, nie będzie wielkiego sukcesu, jeśli nie będzie prawdy. Tak jest też z kinem. Myślę, że w telewizji to też można wyczuć, że jeśli jest ta prawda, to nawet ta nowość nie przeszkadza. Ona może na początku tak szokuje, tak jak kiedyś zrobiłam serial Kamera Cafe i wszyscy, łącznie ze świętej pamięci Prysem Walterem, jak zobaczył, mówi, co ty oszalałaś? I kamera jedna stoi, wszyscy tak się dziwnie wykrzywiają. Pan prezes był oczywiście, żartował, ale było dla niego takim niebezpieczeństwem to, że wszyscy aktorzy grają do jednej kamery, która stoi, się nie rusza, nie ma montażu. Ale uwierzył w siłę tego, że Jurek Bogajewicz potrafił ożywić te postaci, tak, że oni wszyscy wtedy rozpoczynający karierę, Tomek Kot, Pręgowski, nawet Dorociński tam grał. Wszyscy jakby nadali jakąś prawdę razem z reżyserem tej sytuacji. Oczywiście to była nowość, więc bardzo trudno było to gdzieś zaszufladkować i powiedzieć, że będą oglądać. No gdzieś po latach, daj Boże, może jeszcze kiedyś remake zrobimy. Widzowie nadal to oglądają, tym razem w sieci, bo to już przeszło do sieci. Tak, ale było tym, inne.
Poza tym są tak, właśnie rzeczywiście było inne, ale też są takie seriale, widzę, że na przykład młodzi powracają teraz do takiego serialu jak Przyjaciele, którzy przedwalczy Beverly Hills, są to jakoś, i to wiesz, tak się bardzo zmieniło, szczególnie to właśnie to, te filmy o młodzieży, one pokazują, jak duża nastąpiła zmiana. I właśnie na ile też u Państwa jest tak w ten sposób, że nie wiem, czy stacje, czy Państwo myślicie o tym, że w tych nowych serialach zawsze powinna być jakaś osoba nieheteronormatywna, jak to się mówi, czy transpłciowa, czy też jakieś kwestie feministyczne powinny się pojawiać. Jest jakieś takie odgórne, tak jak na przykład w Netflixie, czy w Polsce jeszcze tego nie ma?
Nie miałam przyjemności jeszcze pracy z Netflixem, więc tego nie wiem. Oczywiście wydaje mi się, że świat jest w tej chwili wolny. Nie mamy już ograniczeń. Oczywiście bywały czasy, kiedy głównie w telewizji publicznej dyskutowano na temat, czy bohater może być gejem. Te czasy minęły. To się z tego powodu wszyscy cieszymy i myślę, że nie, nacisków nie ma. To są, ja się nie spotkałam. Natomiast scenarzyści po prostu buzują pomysłami i bardzo idą w kierunku pokazywania inności, ale czemu tego nie pokazać? Przecież widzimy to, odwracając kamerę na mnie, tak? Ja nie jestem ani taka jak wszyscy, nie jestem normalna, jestem chora, dziwna, głośno mówię, ekscentrycznie się ubieram, jestem inna, więc też chcę zobaczyć o sobie. Jeśli byłabym osobą, która zmieniła płeć, też chciałabym zobaczyć o sobie, tak? To ja się cieszę, że żyję w takich czasach, że ta wolność przyszła. Być może na pewnych piętrach gdzieś tej wolności brakuje. Więc, ale od czego są artyści, żeby łamać te zasady?
Mówiła Pani już wielokrotnie, jeszcze przed naszą rozmową mówiła Pani też o swojej chorobie, o cukrzycy i o tym, że też ma Pani fundację i zaraz do tego przejdziemy, ale też chciałam zapytać, ponieważ zarówno właśnie w filmie Druga Szansa, jak i też właśnie w Zołzie Pani Łebkowskiej, Pani książce właściwie pokazuje takie życie, które właściwie zawsze jest coś do zrobienia. Zawsze trudno jest wyłączyć telefon. I też proszę Państwa, kiedy Pani Dorota przyszła tutaj, to też przyszła przed czasem nawet, ale cały czas widać było, że pracuje Pani przez telefon i musi Pani trzymać rękę na pulsie. I myślę, że tylko kiedy skończymy rozmowę, to rzuci się Pani, sprawdzając SMS-y i maile. I takie życie, można Pani powiedzieć, jest Pani kobietą sukcesu, w związku z tym i kobietą luksusową, by ktoś powiedział, chociaż dziś wydaje się, że luksus tak naprawdę jest spokojem, a jak się ma taką pracę,
tego luksusu,
to rzeczywiście tego nie ma. I jak Pani tyle takich właśnie obciążeń, nawet pani obecności fizycznej na planie, ale też organizacyjnej, odpowiedzialności finansowej. Też no, jednocześnie bycia osobą kreatywną, bycia czasami terapeutą w ekipie. I jak pani to właśnie też, że z dbaniem o swoje zdrowie, a jednocześnie też pomaganiem osobom chorym, jak to wszystko?
Chyba nauczyła mnie tego moja mama, która była świętej pamięci. Była lekarką, matką, świetną żoną. Pomagała wszystkim w rodzinie, pomagała wszystkim w miasteczku. Była dla wszystkich i jednocześnie dbała o swoją karierę. Karierę stomatologa, była stomatologiem. Miała ukochaną przyjaciółkę. W naszym domu zawsze na każde święta była ciocia Ela Jaworowicz. Patrzyłam na nią, też sobie dawała radę, też telefonów może nie było, bo nie było komórek, wtedy, prawda? Tak. Ale ona nieustannie z notatnikiem i z jakimiś scenariuszami i cały czas w podróży, i cały czas dla ludzi, i cały czas z problemami ludzi. Mi się wydaje, że ja i tak mam szczęście, że ja mam taki fajny zawód, że mogę pomagać, ale to, co mnie dotyczy, to nie są jakieś ogromne problemy. Mm-hmm. Ja podziwiam lekarki, podziwiam kobiety, które niosą pomoc, kobiety, które dzisiaj są na wojnie, na Ukrainie. Podziwiam te rodziny, które trzymają babki. Podziwiam te dziewczyny z Ukrainy, które tu przyjechały i próbują jakoś to życie, wiedząc, że tam są ich mężowie, ich synowie. One mają gorzej. Dzisiaj nawet jak pani mnie o to pyta, ja się sobie naprawdę mam świetnie, mam super też rodzinę, partnera, którzy mi dają taki głęboki korzeń rozsądku i tego, że mi tą komórkę zabiorą w pewnym momencie i jak są, jest czas na wypoczynek, to on jest i koniec. Lubię grać w golfa, ale nie gram, bo nie mam na to czasu, bo pola golfowe są daleko od Warszawy i tylko jest driving range w Wilanowie, gdzie tam z synem troszkę sobie jak to mówią, popykamy. Zdrowy rozsądek. Trzeba też się cieszyć tym, co się ma. My dzisiaj tutaj będąc i to, że jestem uhonorowana nawet rozmową z panią, to jest wielkie wyróżnienie. Codzienna praca to jest budzik na 6:00. Idziemy spać o 1:00. Staramy się wyspać, żeby lepiej wyglądać. Nigdy to się nie uda. No więc jakoś tak próbujemy to wszystko połączyć. Mam też przyjaciółki. Moja serdeczna przyjaciółka, najlepsza. Mieszka we Wrocławiu, Krysia Wójcik. Żona świętej pamięci Adasia, koszykarza, moja ukochana Krysia i jej synowie. Bardzo z nią jestem blisko, właściwie na telefonie. Przyjaźń na telefonie. Często rozmawiam z przyjaciółkami, które też nie mają czasu, żeby się spotkać, ale jesteśmy na FaceTime, na Zoomie. Staramy się jakby budować tą grupę. Dzisiaj rodziny to są takie troszkę wirtualne, prawda, połączenia. Tak. Więc nie jestem obojętna. Prowadzenie biznesu nie jest łatwe. Jasiek mi w tym mega pomaga, bo jest bardzo dobrym biznesmenem i też jest fajnym facetem, więc jak ja nie daję rady, ja już dzisiaj na planie zdjęciowym, jak jestem, to odpoczywam. To ja już dzisiaj mianuję producentów i oni szaleją na planach i tylko dzwonią, słuchaj, bo nie wiemy, co robić. To jeśli dzwonią w ogóle, to ja się cieszę, ale radzą sobie świetnie sami. Ja oczywiście w tej rozpędzonej lokomotywie, jaką jest nasza firma, już troszeczkę zmieniłam to siedzenie. Nie siedzę tam w tym miejscu przy kamerze. Raczej podróżuję po świecie i próbuję sprzedać te pomysły, które mamy w postaci międzynarodowych koprodukcji. Staramy się dzisiaj biznes, no na to wskazuje, że należy łączyć budżety, bo sami sobie nie poradzimy, bo kryzys też dotknął tego świata, naszego świata, kultury. Drżę, co będzie z teatrami, bo widzę, że jest coraz gorzej, te czynsze. Tak. To są ogromne pieniądze, których nie ma, więc a jeśli chodzi o chorobę, prowadzę profil diabetycy, to nie jest fundacja. Oczywiście mój partner mnie zachęca do założenia fundacji, ale musiałabym się temu oddać i na razie ten czas, może na emeryturze, spędzam wyłącznie online z cukrzykami. Jestem na pompie insulinowej, mam system monitoringu, który już mi pozwala zbadać cukier cały czas i to kontrolować, więc też jestem w kontakcie z osobami, które chorują i to też mi daje taką zdrową perspektywę tego, co ja mam i co mnie w życiu spotkało i jak ja sobie z tym mogę radzić dzięki pieniądzom, które zarabiam i jak funkcjonują ludzie, którzy no niestety są skazani wyłącznie na państwo, więc troszeczkę potrafię się zatrzymać w tym szaleństwie show biznesowym. No na szczęście.
I tak, i właśnie, i całe szczęście. Pani Doroto, mam taki tutaj zwyczaj, że na końcu można do widzów powiedzieć kilka słów, zaprosić na jakieś, do oglądania jakiegoś filmu, czy też jakieś credo swoje życiowe, więc teraz takie dla pani minuty.
Moim życiowym credo jest prawda. I mniej będziemy się oszukiwać i mówić rzeczy nie wprost, dusić w sobie, kłamać tylko dlatego, żeby gdzieś się znaleźć albo kogoś oczarować, co w showbiznesie się wydaje bardzo często zdarza, ale też w życiu wszelkich innych zawodów, tym bardziej idziemy na dno. Polecam wszystkim prawdę i szczerość i determinację do tego, o czym marzymy. Ja dziś jestem na tym miejscu. Dzięki prawdzie, szczerości i determinacji można pokonać chorobę, pecha, złe koleżanki, niewłaściwych facetów i moberów. Wystarczy tylko taka naprawdę prawda i szczerość. Nam kobietom ciężko ta szczerość przychodzi, bo jesteśmy mocno jednak straumatyzowane tym naszym takim polskim, może też troszkę religijnym zaczynem, który nas mocno blokuje i wtedy się wikłamy, staramy się coś na siłę, a to trzeba to odpuścić i iść za sobą, za taką prawdą, którą mamy w sobie.
Wewnętrzną,
tak. I niczego się nie bać. Absolutnie nie ma się co bać. Prawda nas uleczy i zwycięży.
I wyzwoli.
Tak.
Bardzo, bardzo dziękuję pani Doroto.
Ja również bardzo
za rozmowę
dziękuję.
I życzę powiem, dużo sukcesów i w zdrowiu najważniejsze.
I zdrowia.
Tak, ja wiem, co najważniejsze i filmów. A państwa jak zwykle zachęcam do pisania komentarzy, może tym razem, żeby się tak jakoś zafokusować i piszcie państwo, jakie seriale są waszymi ulubionymi i też dlaczego. I jakiś taki serial marzeń może, albo jakiejś adaptacji książki, o której myślicie, albo historii, która komuś się wydarzyła, a nigdy nie została opowiedziana. Do zobaczenia. Dziękuję.